Dziś moim gościem jest znany z naszej anteny, mogę określić, bo zawsze używałem tego określenia, nasz synoptyk Edmund Ullenberg. Prognozy trafne na naszej antenie przekazuje nam już, jeśli dobrze policzyłem, od jakichś 12 lat kawał czasu. Nasze spotkanie planowaliśmy, można powiedzieć, już od 2 lat, jednak nie tak miało wyglądać. Mieliśmy się spotkać w studiu w Gdyni, tymczasem jesteśmy u Ciebie w domu. W ogóle wytłumaczę słuchaczom na początku, że jesteśmy na Ty sam, mi to kiedyś zaproponowałeś. Bardzo mi to zaimponowało, dziękuję. Ale powiedzmy o tym, że no właśnie, to nasze spotkanie nie tak miało wyglądać, no bo jednak miałeś przejść w październiku na emeryturę, a dopadła Cię straszna choroba, która Cię unieruchomiła.
Tak, to prawda. Nie ukrywam, ja przeszedłem w październiku rzeczywiście pod koniec października na emeryturę. Jestem emerytem i trochę inaczej sobie wyobrażałem emeryturę po 47 latach pracy. Emerytura jest ładna, ale niestety nie dane mi jest cieszyć się z tej emerytury. Dopadła mnie choroba. To prawda. Przez całe życie byłem naprawdę rześki. Amator, rowerzysta, piechur, to wszystko dla mnie była przyjemność.
Przyjemnością był dojazd do pracy. Mogłeś korzystać z samochodu, mogłeś korzystać z PKS-u, a jednak z kartu z Dobrucina jakieś 17-18 kilometrów, nawet zimą. Często widywałem Cię na trasie rowerem.
No w newralgicznych jakichś przypadkach wsiadałem w autobus albo samochód, a tak jeździłem rowerem, bo jazda rowerem sprawiała mi przyjemność. Niestety w tej chwili jestem w domu, odbywam rehabilitację, dopadła mnie choroba. Choroba brzydka, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, bo nie o to tutaj chodzi. W każdym bądź razie jestem unieruchomiony w tej chwili w domu, a później wybieram się z kolei do szpitala na rehabilitację kolejną, więc przyszłość nie wiem niestety, jak będzie wyglądała, bo nawet lekarze nie potrafią mi tego powiedzieć.
Moi koledzy z pracy zawsze doceniali to, że prognozy od Ciebie były niezwykle trafne i doceniali też to, że bazujesz nie tylko na modelach, na mapach, ale też i celnie jesteś takim bacznym obserwatorem przyrody. Przyroda dużo nam mówi o tym, co się dzieje i co nastanie.
Tak, oczywiście. Obserwując przyrodę, bardzo dużo możemy tutaj sobie już formułować prognozę pogody, bo naprawdę przyroda, zwierzyna to jest coś wspaniałego. Poza tym, ja po prostu robiłem całe życie to, co lubiłem. Ja to uwielbiam. Jeśli chodzi o meteorologię, jeśli chodzi o geografię, o przyrodę, ogólnie tak mówiąc, to są rzeczy dla mnie znane i ja uwielbiam pracę w terenie. Ja po prostu zawsze całe życie byłem terenowcem.
Jak wyglądały początki Twojej pracy w stacji? W stacji, która powstała w latach bodajże 60. Nakładem Uniwersytetu Gdańskiego. Ja znalazłem troszkę archiwów na temat tej stacji. Była wtedy jedną z najnowocześniejszych w Europie.
Tak, to było wtedy wspaniałe, zresztą jakie czasy. Ja zacząłem pracę w stacji limnologicznej w Borucinie w 1976 roku. Byłem młody, rzuciłem się w wir, albo i mnie rzucono w wir obserwacji meteorologicznych, obserwacji ewaporometrycznych, obserwacje na jeziorze, pomiary na jeziorze. Ja rzeczywiście, mówiąc językiem teraz naszym, byłem zielony w tych sprawach. Ja sam dopiero doświadczałem wszystkiego. Ale ja muszę też wspomnieć, że zawsze lubiłem geografię, przyrodę i miałem wspaniałą panią, która uczyła nas geografii w szkole podstawowej. Nie będę już tutaj wymieniał nazwisk, ale ta pani zaszczepiła teren. Obserwacje w terenie, obserwacja przyrody, las, zwierzyna, niebo. To wszystko ta pani wszczepiła w nas. Ja to uwielbiałem robić. I w związku z tym, jak rozpocząłem pracę, to rozpocząłem też niebawem studia na Uniwersytecie Gdańskim na geografii. Właśnie Wydział Oceanografii i Geografii i tam przez 5 lat studiowałem, jednocześnie pracując w Borucinie.
uwagę przykuwa, jadąc drogą wojewódzką wedle stacji, właśnie ten ogródek meteorologiczny. To jest miejsce do prowadzenia różnego pomiarów, tak? Tam się pewnie bada temperaturę, wilgotność na różnej wysokości i tak dalej. Zgadza się?
Tak, tak. To jest ogródek meteorologiczny i jego usytuowanie jest może celowe nawet takie, bo bardzo nam chodziło tutaj, żeby uwzględnić wpływ jeziora, wpływ zbiorników wodnych na klimat lokalny. Tam w ogródku zainstalowane są klatki meteorologiczne, tam jest też heliograf, jeśli chodzi o usłonecznienie. Tam mierzyliśmy temperaturę gruntu na różnych poziomach, ocenialiśmy, jak głęboko przemarznięta jest ziemia. Tam notowaliśmy też wszelką minimalną temperaturę przy gruncie, co bardzo zawsze radiosłuchaczy interesowało, temperatura minimalna przy gruncie. Otóż to jest temperatura tuż nad ziemią. To są te gwałtowne, lokalne czasami przymrozki, bo taka właściwa temperatura, którą słyszymy na przykład w prognozach, jak temperatura maksymalna, minimalna, jest na wysokości 2 metrów ze specjalnych klatek meteorologicznych. Tam mogą być termometry, tam mogą być czujniki zainstalowane.
No i oba jeziora raduńskie, same w sobie przecież niezwykłe. Dość czyste, trzeba powiedzieć, choć to już jest inna sprawa, jak to wszystko się zmienia, ale pamiętam, że wśród lokalnej społeczności, wśród mieszkańców zawsze mówiło się, że tam powiedzmy od strony wschodniej szła burza, nie? Że do nas nie przyjdzie, bo Radunia nie przepuści. Niby jakieś wierzenie ludowe, ale wszystko ma jednak swoje naukowe wytłumaczenie, prawda?
Tak, wszystko ma swoje naukowe wytłumaczenie, bo jest jednak coś w tym, że woda ma w sobie jakieś właściwości, które rzeczywiście, taki zbiornik wodny mam tutaj na myśli, które rzeczywiście może odciągać, może przyciągać też w jakiś sposób, bo to zależy, jakie jest zjawisko, ale ma duży wpływ na to, co nadciąga. I dlatego czasami Kaszuby, które mają rzeczywiście bardzo dużo zbiorników wodnych, czasami ten klimat jest zupełnie inny.
I zawsze powtarzałeś, że gdy patrzymy na mapy pogody, to my tutaj na Kaszubach Środkowych raczej nie powinniśmy się sugerować tego, co pokazują nam na Gdańsku, raczej tego, co pokazują na Suwałkach.
Tak. Ktoś nawet kiedyś powiedział, ja zresztą mogę to potwierdzić, że Kaszuby to takie Suwałki 2 dosłownie. I te temperatury, kiedy spadały na przykład na wschodzie, Suwałki, Sejny, tamte tereny, to u nas czasami zbliżone były. Ja muszę tu od razu przypomnieć, teraz może my oczywiście takich zim nie mamy, ale taką najniższą na 2 metrach wysokości temperaturę w Borucinie to jest -33,5 stopnia. To jest odnotowana najniższa wartość w przeciągu obserwacji. A obserwacje rozpoczęliśmy w 1960 roku.
No i co z tym klimatem? Rzeczywiście, jak tak pracowałeś przez te kilkadziesiąt lat, rzeczywiście on się zmieniał? Zmieniło nam się, nie wiem, lato, zima, czy jednak zawsze są wyjątki od reguły i o tym musimy pamiętać?
Ja myślę, że możemy obserwować nawet tutaj sami. Widzimy jakieś gwałtowne deszcze, widzimy jakieś wichury, nagle gwałtowne zmiany ciśnienia, temperatura zmienia się, oczywiście nie temperatura wody, tylko temperatura powietrza zmienia się z dnia na dzień. Także zrobił nam się taki klimat. Ja bym powiedział teraz rzeczywiście, tak jak ktoś tam na Kaszubach powiedział, umiarkowany. Bo my odnotowaliśmy na przykład w styczniu plus 10, plus 12, ale w lipcu też potrafi być 10-12. Ale na przykład po 2-3 dniach napłynie strumień powietrza zupełnie suchy, gdzieś tam sięgnąć jęzorem aż po Afrykę i nagle mamy plus 28, plus 30. Także ta zmienność jest bardzo, bardzo duża. Myślę, że to wpływ ma tutaj wszystko. No, nie będziemy już wymieniać, bo każdy wie, rozwój motoryzacji, oczywiście jeśli chodzi o zakłady przemysłowe, zaśmiecanie, jeśli chodzi o odpady. Przecież to nie jest jakiś ewenement, że nasze śmieci widać z kosmosu. To jest niesamowite.
Wiele osób śmieje się teraz. No jakie ocieplenie klimatu, drugi tydzień, kurczę, jesień mamy i trzyma zima.
I trzyma zima. I wcale się nie zdziwmy, kiedy na przykład po 10 grudnia spłynie wszystko, zrobi się bardzo wilgotno, szaro, czarno i będziemy mieli dalszy ciąg jesieni.
No, mówią zresztą, że formuje się niż atlantycki.
Tak, i te niże będą później wędrować tak na wschód i rzeczywiście powietrze, które napłynie, będzie bardzo wilgotne, ono będzie cieplejsze, ale wilgotne, mgliste, no i prawdopodobnie zostanie co najmniej do końca roku z nami.
Wiemy co z klimatem, a co z tym jeziorem Raduńskim? Pamiętam, zawsze miało ono bardzo dobrą przejrzystość, zawsze wchodząc głęboko do wody można było zobaczyć swoje stopy, no ale jednak są osoby, które alarmują, że jednak mamy tu różne czynniki, które wpływają na zanieczyszczenie, głównie też działalność rolnicza. Czy rzeczywiście stan się pogarsza, czy jednak nie jest aż tak źle z tą Radunią naszą?
To znaczy myślę, że my możemy się tutaj cieszyć, że nasze jeziora są jeszcze w dość dobrej kondycji. Tylko bardzo, bardzo trzeba zwracać uwagę na właśnie jakieś niekontrolowane odpływy, no i na to, co spływa z pól. Dlatego bardzo duży nacisk się kładzie na ten pas ochronny nad jeziorami, który nie powinien być zagospodarowany, który chroni. Następuje tam jakaś naturalna filtracja tego, co spływa na przykład z pól. No i oczywiście my sami musimy rzeczywiście dojrzeć do tego, że niszcząc jeziora, niszcząc lasy, niszczymy siebie, bo my wymagamy, żeby jezioro było czyste. Ale też musimy od siebie coś dać. Przede wszystkim jakieś działki rekreacyjne, zabezpieczenia, szczelne szamba, wywóz. Myślę, że wywóz szamba to przez odpowiednią instytucję, a nie na własną rękę. Wszelkie działki, jeśli chodzi o zabezpieczenie odpływu, to wszystko w tej chwili jest bardzo ważne. I wtedy rzeczywiście jeziora, bo ten stan nie jest zły. Ale też nie ma jezior jakichś krystalicznych, idealnych. One są już zagrożone i to nawet w bardzo dużym stopniu. Ale jezioro też sobie do pewnego momentu radzi samo. Jeżeli nie będziemy już dostarczać przykładowo ścieków, to rzeczywiście jezioro ma szansę przetrwać bardzo długo.
Czy będąc na emeryturze, ale też i w chorobie, śledzisz jeszcze informacje pogodowe i wszystkie prognozy?
Powiem szczerze, że tak. To chyba zostało we mnie. Ja w dalszym ciągu obserwuję sobie, co napływa. Troszeczkę słucham, troszeczkę w internecie przeglądam. Sprawdzam temperaturę. Notuję sobie poszczególne dni, jak wyglądają. Myślę, że to zostało we mnie i bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to ciekawi i w dalszym ciągu trzymam tego. Zresztą ja muszę tutaj podkreślić, ja bardzo sobie ceniłem współpracę z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Ja długie lata, można powiedzieć, edukowałem młodzież, a uwielbiam pracę z młodzieżą i myślę, że po wielu latach, jeśli chodzi o segregację śmieci, jeśli chodzi o odpowiednie wykorzystywanie jezior, jeśli chodzi o las, zaśmiecenie lasu, rzucanie przy drodze, przecież to są wszystko drobne rzeczy, a tak ważne, i młodzież mamy wspaniałą, dzieciaki mamy super, naprawdę. Także ja bardzo sobie ceniłem ten ośrodek w Szymbarku, teraz w Staniszewie, i bardzo, bardzo przez wiele lat ceniłem. Ja byłem zapraszany do nich na zajęcia, oni przyjeżdżali do mnie, robiliśmy taki rekonesans wkoło jeziora, Dzień Ziemi zawsze obchodziliśmy, zawsze zbieraliśmy śmieci, także to sobie cenię bardzo.
A ja ceniłem sobie u ciebie jeszcze jedną rzecz, bo pamiętam kiedyś się narzekałeś, że różne lokalne media do ciebie przyjeżdżają, że pytają o pogodę, ale nie za bardzo wiedzą, jak zadać pytania, jak sformułować, i chyba nie wiedzą, jakie mechanizmy w pogodzie działają. Nam się rozmawiało przez te wszystkie lata bardzo dobrze. Chyba znaleźliśmy taką tą nić porozumienia, mimo że dzieli nas jednak wiek, prawda?
Dzieli nas wiele lat, to prawda. Ale ja zawsze twierdziłem, że jeżeli ktoś zadaje pytania, jeżeli dziennikarz się pojawia, ja mogę mówić dużo, ale on też powinien wiedzieć, jak ja powoli kończę jakiś cytat, jakie pytanie on zadaje. Jeśli chodzi o Radio Kaszubę, to coś wspaniałego. Coś wspaniałego zawsze było i zawsze spotykam się z taką serdecznością. Ludzie zawsze mówią, tam oczywiście znajomi, a dlaczego nas nie pozdrawiasz? A dlaczego nie pozdrowiłeś nas? Ale ty to fajnie ująłeś, ale fajnie. A na przykład taki starszy pan, tu gdzie mieszkam, to zawsze mówi tak, jak jakaś nawałnica, aha, to twoja wina wszystko, jak ty to tam ustawiłeś. Ale to było naprawdę niezwykle miłe, niezwykle serdecznie, dlatego jeśli chodzi o Radio Kaszubę, to bardzo dużo radiosłuchaczy zawsze pytało, na jakich falach nadaje, jak ustawić Radio Kaszubę. Także zawsze tłumaczyłem, gdzie można znaleźć nas, gdzie będzie. Także mnóstwo, na przykład moja rodzina, to mówią, że mają ustawione i w samochodach, i w domu tylko Radio Kaszubę.
Nasze rozmowy to były zazwyczaj dotyczyły pogody, ale myślę, że dziś jest okazja pozdrowić rodziny znajomych. Dziś masz, proszę.
No myślę, że tak. Ja przede wszystkim chciałbym pozdrowić całą rodzinę, która zawsze słucha Radio Kaszubę. Wszystkich współpracowników, którzy w Borucinie zostali, bo muszę podkreślić, że tam już jest młodzież. Ja byłem ostatnim takim seniorem, który tam pracował i zawsze mówił, o panie Edku, pan będziesz pracował do 70 lat. No, ale wyszło inaczej.
Także... A chciałbyś jeszcze tam wrócić jeszcze fizycznie chociaż?
Tak, tak. Powiem szczerą prawdę, że tak. Kiedyś sobie tak myślałem, jak będę miał emeryturę, a przecież będę miał mnóstwo czasu, więc wrócę sobie. Chciałbym jeszcze wrócić, chciałbym popływać jeszcze w tym jeziorze. Także ja przede wszystkim muszę też pozdrowić, bo wrócę do tych pozdrowień. Muszę też pozdrowić tutaj wszystkich znajomych z osiedla, z Kartuz, w ogóle ci wszyscy, którzy naprawdę miło wspominają te lata pracy, kiedy była telewizja, kiedy Radio Kaszubę nadawało, zawsze czekali, tylko ty nam powiedz, kiedy będzie prognoza pogody. Bo ja nie wiem, ale ja zauważyłem, że ludzie uwielbiają prognozę pogody i oglądają prognozy, jeśli chodzi o telewizję na przykład, to...
Bo od tego zależy przecież no wiele rzeczy, choćby to, co dzisiaj mam ubrać, wychodząc do pracy.
Choćby to, co dzisiaj ubiorę, czy jadę samochodem, czy wyjdę sobie pieszo, czy mam wziąć parasol, czy mam na przykład zabezpieczyć coś na balkonie, bo jakaś wichura się zbliża. To jest bardzo ważne.
Edku, na zakończenie dziękuję w takim razie raz jeszcze, że zgodziłeś się na ten wywiad. Jak mówiłem na początku, nie tak miało to wyglądać. Mieliśmy się na żywo spotkać w studiu. Czego zastanawiałem się, jak zakończyć tą rozmowę, czego ci życzyć na tą jesień życia, jakby nie patrzeć, nomen omen, ale życzę ci jednak zdrowia, wytrwałości, żeby rzeczywiście zawitał jeszcze do Borucina na stację, żebyśmy mogli jeszcze czasem, nawet amatorsko może prognozę jakąś, żebyś jeszcze sprzedał dla naszych słuchaczy. Może to się uda. No i cóż, no, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.
Bardzo ci dziękuję. Rzeczywiście, jeżeli zdrowie i do tego dużo siły, to myślę, że tutaj z wszystkimi jakimiś przeciwnościami sobie poradzimy. Borucino, rzeczywiście zostawiłem tam swój ślad. Mam kontakt z ludźmi, którzy tam pracują.
Drugi dom.
To był dosłownie drugi dom. Ja bardzo dziękuję tutaj Radiu Kaszubę, bo naprawdę Radio Kaszubę jakby wprowadziło mnie w taki świat, że ja zacząłem się jakby udoskonalać. Ja zacząłem obserwować baczniej przyrodę, zwierzynę, jakie są przygotowania do zimy. Obserwowałem mrówki, wszelkie inne zwierzęta, co się dzieje w lesie, kiedy liście opadają, bo to wszystko ma znaczenie, jak długo się utrzymywają na drzewach, obserwacje takie jeziora. To mnie zaczęło dopingować, bo Radio Kaszebę wiedziałem, że zawsze mogę wtedy coś powiedzieć. Także też jestem wdzięczny. Ja w ogóle wszystkich radiosłuchaczy, którzy uwielbiają, a jest ich dużo, Radio Kaszebę, serdecznie pozdrawiam.
Raz jeszcze dziękuję za rozmowę, za możliwość spotkania i raz jeszcze wiele, wiele zdrowia i wesołych zbliżających się świąt.
Ja również życzę wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję bardzo. Zdrówka, a na nowy rok zdrowia, zdrowia, jak mówisz, i zdrowia. Także dziękuję.
Dziękuję, no i życzymy również Państwu samych dobrych prognoz. Radio Kaszebę.